Szczęść Boże, dobry wieczór. Przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Pierwsza audycja Świętość w codzienności po wakacjach. Wakacyjnych wspomnień czar. Dobrze, że mamy do wspominania dobre chwile z wakacji, także dobrze przeżyte z Panem Bogiem. Jest nadzieja uzasadniona, że to, co było w wakacje, dobrze zaowocuje w nowym roku szkolnym. Niewątpliwie potwierdzą tę tezę dzisiejsi goście, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Chyba dwa miesiące temu słyszeliśmy się z księdzem Krzysztofem Brucińskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Wtedy Światowe Dni Młodzieży w fazie organizacji, dzisiaj to już historia, oraz uczestniczki tych dni Agata Zawadzka i Dominika Dymek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapytam najpierw, jak udało się przebrnąć przez tę biurokrację, na którą troszkę narzekaliśmy w czerwcu?
No, z pomocą Bożą i bardzo, bardzo taką ludzką udało nam się jakoś to wszystko ogarnąć. Trzeba powiedzieć, że szczęśliwie dotarliśmy i tam z małymi jakimiś zgrzytami organizacyjnymi udało nam się w czasie pobytu w Lizbonie, wcześniej podczas dni w diecezji funkcjonować. No i 8 sierpnia udało nam się też przylecieć do Polski, więc te wszystkie rzeczy organizacyjne naprawdę jakoś tak w moim odczuciu poszły dobrze.
Mhm. Oczywiście wtedy oprócz księdza Krzysztofa w studiu członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy walnie przyczynili się do organizacji pokonania tych problemów biurokratycznych, no bez młodzieży nie byłoby Światowych Dni Młodzieży, ale i organizowanie wyjazdu byłoby ciężkie.
Ja coraz mocniej widzę to, że jak robi coś młodzież dla młodzieży, to dużo lepiej wychodzi niż jak księża robią sami dla młodzieży, więc na pewno ta obecność i pomoc młodzieży i tutaj konkretnie w organizacji całych Światowych Dni Młodzieży była bezcenna.
Możemy czuć się młodzi duchem, my kapłani, szczególnie ci, którzy pracują z młodzieżą, ale jednak, co młodzież, to młodzież. Światowe Dni Młodzieży po raz pierwszy, obie byłyście, czy już Kraków, czy może Panama wcześniej, Agato, jak to było?
Ja byłam po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży. Co prawda w 2016 roku byłam za młoda na uczestnictwo w wydarzeniach w Krakowie, natomiast uczestniczyłam jako wolontariusz w parafii świętego Marcina w Gostyninie.
Z której pochodzisz?
Nie pochodzę. Pochodzę z parafii świętego Kazimierza w Lucieniu, ale tutaj przez jakiś czas w dekanacie gostynińskim bardzo aktywnie działałam.
Mhm. Ja ciebie, Agato, kojarzę z pielgrzymek na Jasną Górę. Czy w tym roku, oprócz Światowych Dni Młodzieży, rzutem na taśmę zdążyłaś na pielgrzymkę jeszcze?
Nie, niestety się nie udało. Mhm. Z przyczyn prywatnych i też wyczerpania fizycznego po tych wakacjach.
Będziemy o tym mówić, że to był czas niesamowity dla młodzieży, ale również wyczerpujący fizycznie dla niektórych przynajmniej. Dominiko, razem z Agatą działasz w ruchu Światło Życie, tak?
Tak, to prawda.
Powiedz, jak się znalazłaś w oazie.
Do oazy trafiłam kilka lat temu. Byłam wtedy w pierwszej klasie szkoły gimnazjalnej i zachęciła mnie do tego wtedy animatorka, która przyszła na lekcję religii i opowiadała o ruchu Światło Życie. Wraz wtedy z koleżanką z klasy zdecydowałyśmy się iść na spotkanie i bardzo nam się spodobało. Pojechałyśmy po 3 latach chodzenia na takie spotkania w parafii na rekolekcje wakacyjne. No i od tej pory już działam.
Pojawiło się na lekcji animatorka, czyli ktoś z ruchu Światło Życie z młodzieży. Nie siostra zakonna, nie ksiądz w przebraniu, ale ktoś z twoich rówieśników.
Tak.
No właśnie. I to jest to, o czym wspomniał ksiądz Krzysztof na początku, że bez młodzieży ani rusz. To inaczej działa. To, że tak powiem, reklamowanie jakichkolwiek ruchów czy działań w kościele, jeśli robi to młodzież. Pamiętasz swoje pierwsze chwile, pierwsze spotkanie w oazie? Czego się spodziewałaś, a co zastałaś?
W zasadzie nie miałam jakichś wielkich oczekiwań. Mhm. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Spotkania w parafii były bardzo małym gronie. Kilka dziewczyn ze szkoły spotykało się co tydzień i było bardzo, bardzo fajnie. ale jednak miałam jakiś taki hamulec, żeby jechać na te rekolekcje wakacyjne, bo wydawało mi się to strasznie długo. Prawda, 17 dni w wakacje to jest dosyć dużo czasu. I to był taki hamulec, który mnie zatrzymywał, ale jak już pierwszy raz pojechałam, to pomimo ogromnego stresu na samym początku, myślę, że zdecydowanie było warto. I to z jednej strony był trudny wyjazd dla mnie, ponieważ bardzo stresowałam się, szczególnie na samym początku, bo było mnóstwo nowych osób, które trzeba było poznać, z którymi nagle trzeba było spędzać cały czas wolny.
Pojechałaś sama czy z kimś znajomym?
Na szczęście pojechałam z siostrą, która była też dla mnie ogromnym wsparciem i kilka osób jeszcze było ode mnie z parafii, które znałam, więc to też było ułatwienie. Dodatkowo mieliśmy pewien problem taki zdrowotny, który trochę utrudniał rekolekcję. Na szczęście pomimo tych wszystkich przeszkód wspominam ten czas bardzo dobrze.
To była słynna oaza 2018.
Tak, przyjechał sanepid i musieliśmy opuścić ośrodek.
Gdzie to było?
W Murze Szichlu, tak.
A, tam.
Później przeprowadziliśmy się do Gliczarowa Górnego, więc tak, żeby zarysować sytuację, to naprawdę była trudna oaza.
I dla uczestników, i dla organizatorów. Także to wtedy prowadziłeś oazę, czy...?
Nie, ja wtedy nie prowadziłem tej oazy. Ja przyjechałem w pewnym momencie, ale ja mam takie doświadczenie, że z trudnych oaz zostaje najwięcej osób potem w oazie. Ja pamiętam taką trudną oazę, mieliśmy w 2011 roku, to była pierwsza moja oaza jako moderatora i potem najwięcej osób, które zostały i podjęły posługę animatora, to były właśnie osoby z tej trudnej oazy, także peras per ad astra, jak to mówią.
No tak, i w trudach też wykuwa się charakter oazowy, jak się okazuje, również. Agato, a ty twoje pierwsze kroki w oazie wspominasz jak?
Moja pierwsza oaza wakacyjna to był rok 2016. Też w Murze Szichlu, ale w innym ośrodku. Ja wtedy pojechałam z koleżanką z klasy, ale ta koleżanka w trakcie opuściła rekolekcję, więc w sumie zostałam sama. Natomiast ja oazę znałam już wcześniej, ponieważ mój brat się formował w ruchu Światło Życia. I ja jeszcze wtedy, będąc dzieckiem, nie wiedziałam, że jest również formacja dla małych dzieci, więc stwierdziłam, no jak będę duża, to też wstąpię do oazy. I to moje marzenie w końcu się spełniło właśnie w 2016 roku. W ogóle wydaje mi się, że to był taki bardzo przełomowy rok w moim życiu. Też poznałam Kościół od tej drugiej strony, też wtedy były te pierwsze Światowe Dni Młodzieży, i w których oczywiście nie uczestniczyłam, powiedzmy po części uczestniczyłam, bo jednak wolontariat w dekanacie, no też był jakąś formą uczestnictwa mimo wszystko. I ja tą moją oazę wspominam bardzo dobrze, ponieważ to pokazało mi inny obraz Kościoła.
No właśnie, czym się różnił ten kościół, który wtedy widziałaś, twoje skojarzenia, twoje spojrzenie na kościół od tego, które ujrzałaś wtedy na tej oazie?
Wcześniej wiadomo, że ja też byłam dzieckiem, więc miałam zupełnie też inne spojrzenie. Ciężko jest mi teraz tak to porównywać ze względu na to, że no miałam wtedy 12-13 lat, a teraz mam lat 20, więc wiadomo, perspektywa z wiekiem się zmienia. Natomiast myślę, że przed oazą moja modlitwa też raczej polegała na po prostu odmówieniu pacierza, bez jakiejś głębszej refleksji.
A zdajesz sobie sprawę, że dla wielu ludzi modlitwa równa się odmawianie pacierza?
Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę i uważam, że nie ma w tym nic złego, ponieważ każdy z nas ma inną duchowość. I dla każdego człowieka różne formy modlitwy są równie dobre. Myślę, że też na pewnym etapie budowania swojej duchowości te formy się zmieniają. Ja też coraz bardziej zaczynam się przekonywać do, powiedzmy, modlitwy różańcowej, gdzie swego czasu miałam z tym ogromny problem, bo nie potrafiłam się skupić. Ale to też zależy właśnie od takiej dojrzałości, po prostu w wierze.
Czy ktoś chce robić ten krok do przodu w wierze i nastawia się na nowe doświadczenie, na nowe formy modlitwy chociażby, czy pozostanie na tym, czego się nie wiem, nauczył w dzieciństwie, tak?
Tak, tak. No najważniejsze, żeby się rozwijać. I nie tylko w tym aspekcie duchowym, ale życiowo po prostu. że ten rozwój w każdym aspekcie życia jest bardzo potrzebny.
Jak w twoim osobistym rozwoju pomogła ci formacja oazowa, tak z perspektywy tych kilku lat?
W osobistym rozwoju na pewno oaza pokazała mi, co w życiu chcę robić. Tak, pod takim względem, powiedzmy, mojego powołania, do czego jestem powołana, na przykład będąc też w ruchu Światło Życie. Pan Bóg dał mi talent muzyczny i staram się go rozwijać właśnie na chwałę Pana Boga, służąc w diakonii muzycznej ruchu Światło Życie. Mhm. Też odkryłam swoją otwartość na drugiego człowieka, że bardzo lubię poznawać nowych ludzi. Odkryłam też wspaniałą wspólnotę i to, że mogę dzielić się moją radością, poczuciem humoru z innymi ludźmi, którzy mają takie same wartości jak ja. I zasadniczo jesteśmy bardzo podobni, czy to też z charakteru, czy mamy wspólne zainteresowania i to jest bardzo cenne.
Mhm. Z Dominiką znacie się już długo w oazie?
Tak, od 2018 roku, a prywatnie się bardzo przyjaźnimy.
Mhm.
Wyfy forever.
Oczywiście. Pozdro dla kumatych. Dominiko, czy znajomość z Agatą to była ta pierwsza oaza, czy później się poznałyście już w ruchu Światło Życie?
Poznałyśmy się na pierwszej oazie, chociaż wydaje mi się, że taki lepszy kontakt miałyśmy od następnej oazy, która była w 2019 roku. Mhm. Wtedy Agata często przychodziła do mojego pokoju, więc jakaś taka nić przyjaźni się w tym
zawiązała. Ale nie przychodziłam do niej.
Niestety nie do mnie, tylko do mojej współlokatorki. Ale przy okazji też ze mną zamieniła kilka słów. Więc wtedy tak lepiej się poznałyśmy. Agata też wtedy szła do szkoły, do Płocka. Ja również wtedy chodziłam do liceum w Płocku, także mogłyśmy się spotykać już po rekolekcjach gdzieś prywatnie na mieście. No i tak to się wszystko zaczęło.
Mhm. Czyli oaza to także przyjaźni na wiele, wiele lat się okazuje.
To na pewno. Myślę, że oaza też bardzo rozwinęła mnie tak społecznie, bo poznałam wiele osób, wiele bardzo wartościowych osób i pięknych relacji stworzyło się przez te lata formacji. I do dzisiaj mam kontakt z wieloma i nadal się przyjaźnimy i okazuje się, że to te osoby właśnie są dla mnie największym wsparciem w codzienności, w jakichś problemach, osoby, które najlepiej mnie rozumieją, więc to są dla mnie bardzo cenne relacje.
Mhm. Drodzy słuchacze, bracia i siostry, poznaliśmy już troszkę naszych gości. Cieszę się, że podzielili się z nami tymi doświadczeniami także w ruchu formacyjnym Światło Życie. Osoby z takich ruchów najchętniej widujemy, że słyszymy w naszej audycji Święto w Codzienności. Zapraszamy na krótką przerwę muzyczną, na pewno coś dla młodzieży i słyszymy się za chwileczkę. To było coś dla młodzieży, coś dla ducha i coś dla ucha. Już teraz zapraszam na środowe audycje z muzyką chrześcijańską. A my w audycji Świętość w Codzienności spotykamy się dziś pierwszy raz po wakacjach i mówimy sobie o ruchu Światło-Życie, tak zwana oaza. Dominika Dymek, Agata Zawadzka i ksiądz Krzysztof Ruciński, wszyscy związani z ruchem oazowym, ale związani też ze Światowymi Dniami Młodzieży. O tym będziemy mówić już za chwilę, ale najpierw chciałbym zapytać, jak bycie w oazie wpływa na wasze spędzanie wakacji. Ksiądz Krzysztof, jak został moderatorem oazy, to pewnie przez pół roku myślał o organizacji tych wakacyjnych rekolekcji, potem jeszcze brał w nich udział. To rzeczywiście zajmuje dużo czasu i wpływa na spędzanie czasu wolnego?
Tak, ale to było piękne doświadczenie. Ja je wspominam bardzo, bardzo dobrze. Ja byłem moderatorem diecezjalnym 8 lat i te początki to były takie dosyć trudne, bo też budowaliśmy właśnie diakonię taką diecezjalną, animatorską, ale tak sobie teraz już trochę może tak sentymentalnie o tym myślę, bo to minęło 13 lat, to dosyć sporo. To takie dobre doświadczenia były, nasze spotkania od września poczynając, od diecezjalnych dni wspólnoty po wakacjach, poprzez OMY, czyli oazy modlitwy, takie weekendowe, skrócone formy rekolekcji. poprzez potem obchody święta patronalnego, czyli 8 grudnia w Ruchu Światło Życie, dalej poprzez dni formacji animatorów, szkoły animatora, którą zawsze robiliśmy w ferie, potem znowu ten cykl takich omów wielkopostnych, w końcu Triduum paschalne w formie rekolekcji organizowane co roku, głównie w Płockiej Farze, bo tam pracowałem jako wikary. Aż po znowu po organizację letnich rekolekcji oazowych. Także ten cykl taki był dosyć intensywny, ale to dawało taką dużą satysfakcję też mi jako księdzu. Spotkania z księżmi, którzy prowadzili rekolekcje oazowe, ta cała organizacja, to było piękne, piękne doświadczenie. Wysyłaliśmy wtedy nawet zdarzało się grubo ponad 300 osób na oazy i to cieszyło, to było coś, co dawało taką dobrą inspirację, motywację do pracy po prostu takiej duszpasterskiej.
Mhm. Myślę, że ksiądz Piotr Gadomski, który dziś jest moderatorem diecezjalnym oazy, też potwierdziłby te słowa.
Pozdrawiamy go oczywiście.
Serdecznie. Jesteśmy już po diecezjalnym dniu wspólnoty oazy. To zawsze takie podsumowanie wakacji oazowych. Ci, którzy spotkali się na wakacjach, mogą jeszcze raz się zobaczyć, bo oaza to nie są tylko wakacje, ale domyślam się, że wpływ na spędzanie czasu wakacyjnego ma Ruch Światło Życie. Przecież zanim wstąpiłyście do tego ruchu, to wakacje wyglądały inaczej. Coś dużo się zmieniło, Agato, w twoim spędzaniu czasu wolnego po wstąpieniu do oazy?
Na pewno w wakacje nie było nudno.
Mhm.
Wiadomo, że co roku gdzieś starałam się wcześniej wyjeżdżać z rodzicami na wakacje, chociaż ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc lato to żniwa, więc rodzice też zawsze nie mogli tak po prostu zostawić pracę i wyjechać. Natomiast właśnie od tego 2016 roku wyliczyłam, że tylko raz w czasie pandemii nie byłam w górach. Ja po prostu Polskimi Tatrami jestem zafascynowana, uwielbiam zdobywać szczyty i bardzo góry mi się po prostu kojarzą z oazą i z taką bliskością Pana Boga.
Czyli oaza to nie tylko wspólne siedzenie w kaplicy, modlitwa czy wyprawa otwartych oczu, jak to mówią na oazie, ale również spędzanie czasu wolnego przez chodzenie po górach. To, co robilibyśmy, nie wiem, wyjeżdżając na jakieś kolonie czy na wyjazd ze znajomymi, a oaza daje do tego szansę.
Tak, oczywiście. I te wyjścia są bardzo ważne z takiej perspektywy też duchowej. Z tego względu, że chodzenie po górach to jest ogromny wysiłek. I wiadomo, często nie jesteśmy na to przygotowani psychicznie. Zdarzają się jakieś momenty załamania nerwowego, kiedy podchodzimy już pod górę, myślimy, że to jest to, a tu nagle się okazuje, że
jeszcze
to jest...
Jeszcze nie.
Jeszcze nie, jeszcze kolejna góra. Więc chodzenie po górach uczy ogromnej pokory. I ta pokora jest też skierowana w stosunku do siebie samego, ale też do Pana Boga. Jak się widzi piękno gór, piękno naszych polskich Tatr, to naprawdę sprawia, jakbyśmy byli bliżej Boga.
Bo człowiek by tego nie wymyślił.
Tak, człowiek by tego nie wymyślił, człowiek by tego nie namalował, nie wyrzeźbił.
Dominiko, twoje wrażenia z oazy podobne i w ogóle ze spędzania wakacji, czasu wolnego. Ty też czekasz każde wakacje na wyjazd oazowy?
Myślę, że tak. To jest taki czas, na który rzeczywiście się czeka i który już dużo wcześniej się planuje. To są rekolekcje, które po prostu są już wyczekiwane od zapisów albo i wcześniej, także kilka miesięcy wcześniej. Myślę, że moje wakacje zmieniły się, ale zmieniły się na lepsze. Dzięki oazie.
No właśnie, takie plusy wakacji. Oprócz tego, że 2 tygodnie czasu masz zajęte i zorganizowane, ale gdybyś miała, pewnie dzielisz się ze swoimi koleżankami ze szkoły, z tych przeżyć wakacyjnych. Co najbardziej im polecasz, czym najbardziej się chwalisz po przyjeździe z oazy?
Myślę, że po każdych rekolekcjach jest to coś innego. Coś, co mnie najbardziej poruszyło. nie tylko w jakichś przeżyciach takich czysto ludzkich, ale właśnie też w tych duchowych. Bo to jest piękne, że po każdych rekolekcjach zostaje jakieś takie jedno czy kilka najważniejszych wydarzeń w głowie, którym potem się żyje, które się chce przekazywać i które jakoś tak napędzają też w ciągu roku i budują drogę w pewien sposób. Więc po każdych rekolekcjach jest jakaś taka myśl, którą chce się przekazać dalej i którą rzeczywiście się żyje. To jest w tym najpiękniejsze i zawsze staram się to przekazywać mojej rodzinie, moim znajomym, ale też takie doświadczenie wspólnoty jest dla mnie zawsze bardzo piękne. To, jak przez te 2 tygodnie ona się najpierw zawiązuje powoli, później jak z tego wyrastają piękne przyjaźnie, to jest bardzo zachęcające też, myślę, że szczególnie dla młodzieży.
Mhm. Z tego roku, jakie wspomnienia ci najbardziej zostały, czym dzieliłaś się po przyjeździe? Gdzie w ogóle była w tym roku Aza?
Też w górach. Ja byłam akurat w Małym Cichym.
Mhm.
Ta oaza z mojej perspektywy była zupełnie inna niż wcześniej, ponieważ w tym roku po raz pierwszy pojechałam w roli animatora. Mhm. Byłam na ODB 1 stopnia.
Oaza Dzieci Bożych. Mhm.
Tak, więc byliśmy z dziećmi w wieku od 9, myślę, że do nawet 14 lat. Także zobaczyłam ruch światło życia trochę z nowej perspektywy, z której wcześniej go nie widziałam. To było inne doświadczenie, ale też bardzo budujące, jak można było patrzeć na dzieci, które pięknie się modlą, które zachwycają się na przykład adoracją, ale które też są pełne życia i bawią się z nami na dworzu, grają z nami w piłkę, więc to była taka oaza, w której szczególnie widziałam Pana Boga w drugim człowieku.
To chyba taki los oazowicza, ale też piękny i upragniony, że najpierw jeździ się jako uczestnik, a potem się zostaje animatorem. Tym, który anima, to ta dusza, którą chcemy tchnąć w innych, pomóc im otworzyć się na Ducha Bożego. To takie poczucie spełnienia, że karmiąc się tym duchem oazy, możesz teraz dzielić się nim z innymi, z dziećmi?
Myślę, że w pewien sposób tak. Zostałam animatorem chyba szczególnie właśnie dlatego, że najpierw zostałam bardzo napełniona tak przez moich animatorów, którzy do tej pory, do dzisiaj są dla mnie ogromnym autorytetem i chciałam w pewien sposób to też oddać Panu Bogu, że tak wiele dostałam od nich, więc teraz ja też chciałabym coś dać od siebie.
I to jest piękne, ale też odpowiedzialność za dzieci. No wiadomo, że nie byłaś odpowiedzialna za całą oazę. W twojej grupie ile było dzieci?
4 chłopców.
Aha. Jak wspominasz spotkania z nimi? Co ich ciekawiło, co było dla nich, nie wiem, może problemem? Oni wszyscy pierwszy raz byli, bo to był pierwszy stopień Oazy Dzieci Bożych, więc pewnie wcześniej nie byli na rekolekcjach.
Tak, to było dla nich nowe doświadczenia i po raz pierwszy uczestniczyli w takiej formie rekolekcji. Niektórzy z nich wcześniej już wiedzieli, z czym wiąże się wyjazd oazowy, ponieważ ich rodzice są w wdowym kościele, czyli w takiej rodzinnej gałęzi Ruchu Światło Życia.
Aha.
Oraz też uczestniczyli w takich wyjazdach weekendowych oazy modlitwy. Więc niektórzy już wiedzieli, na co jadą, niektórzy natomiast zupełnie...
Byli trochę zaskoczeni.
Tak, dokładnie. Ale no, te spotkania początkowo były trudne, bo właśnie nowe realia, też ciężko było utrzymać uwagę dzieci przez godzinę.
Spotkania w grupie trwają mniej więcej godzinkę, tak?
To tak różnie od planu dnia zależy, ale mniej więcej tak od godziny do półtorej te spotkania trwały, więc trzeba było wymyślać różne aktywizacje, żeby te dzieci jakoś zaciekawić. To było na pewno
takie
wyzwanie.
Aplikacje?
Aplikacje staraliśmy się unikać.
I ograniczyć.
Ale też w ramach każdego spotkania w grupie robiliśmy wyprawę otwartych oczu, na której była do zrobienia jakieś zadanie, jakaś misja, więc to też było coś, co te dzieci na pewno zachęcało wyjść na dwór i coś zrobić.
Agato, jako bardziej doświadczona oazowiczka, wyprawa otwartych oczu, jak to możemy słuchaczom przedstawić, jak to rozumieć?
To jest trudne pytanie.
Ale brałaś udział w takiej wyprawie
tak,
nieraz?
Oczywiście brałam, chociaż na większości oazach u nas tej wyprawy otwartych oczu nie było.
O, bo padał deszcz pewnie.
Tak, padał deszcz. Nie, jeżeli chodzi o wyprawę otwartych oczu, Jest to pewna forma aktywizacji polegająca na tym, aby zmusić, w jakiś sposób zmusić oczywiście, bo to wszystko wolnej woli, uczestników do szerokiego otworzenia duchowych oczu i zobaczenia też piękna przyrody. To coś, o czym już mówiłam wcześniej, że można się zachwycać właśnie górami, ponieważ człowiek by tego nie wymyślił, ale równie dobrze nie trzeba wcale jechać w góry, żeby się zachwycić przyrodą czy pięknem drugiego człowieka. Wystarczy, nie wiem, wyjść na zewnątrz, popatrzeć się na piękny kształt liści i w tym chwalić Pana Boga. I właśnie na tym polega wyprawa otwartych oczu, żeby w takich drobnostkach i w codzienności dostrzegać Bożą rękę.
Czy taka wyprawa, każda ma jakieś swoje hasło, jakieś zadanie, no dzisiaj szukamy Pana Boga, nie wiem, w kwiatrach, albo w liściach, albo w chmurach. Jak to jest? Czy po prostu wychodzimy i potem dzielimy się tym, co zauważyliśmy?
Różnie, to też zależy od formy. W konspekcie rzeczywiście są zapisane poszczególne aktywności, ale to też zależy od pomysłu moderatora, czy też animatorów. To zależy od każdej oazy, każda oaza robi to trochę inaczej.
Jasne. Domyślam się, że taka wyprawa otwartych oczu chyba łatwiejsza jest dla kobiety niż dla mężczyzny, jeśli chodzi o zachwycanie się pięknem przyrody. Krzysztofie, jak ty to przeżywałeś? Jak ty to czujesz jako facet?
Ja często jakoś nie potrafiłem tych oczu otworzyć wtedy.
Dlatego księża unikali tego punktu.
A ja ze swojego zerowego stopnia bardzo dobrze wspominam, ale to ksiądz i niewiasta z jednego ciasta.
Tak, ale to cenne na pewno doświadczenie, jak człowiek patrzy na to, co jest stworzone i myśli sobie, jak piękny musi być ten, który to stworzył.
No tak, na chłopski rozum, kurczę, jak to takie ładne jest, to Pan Bóg też musi mieć coś pięknego w sobie, warto do niego dążyć. Dominiko, twoje wyprawy otwartych oczu, jakieś takie szczególne?
Ja właśnie po raz pierwszy uczestniczyłam w wyprawach otwartych oczu w tym roku. Kiedy byłam niejako osobą, która je prowadziła. Ale to były ciekawe... To był ciekawy punkt dnia dla mnie, ponieważ codziennie robiliśmy coś innego. Raz mieliśmy jakieś wskazówki, które prowadziły nas na szczyt góry, który był koło naszego ośrodka i okazywało się, że przy każdej tej wskazówce było jakieś słowo z Pisma Świętego, które musieliśmy przeczytać i ono prowadziło nas dalej w tej drodze. Aha. Więc to było cenne doświadczenie, myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla dzieci. A jeszcze taka wyprawa otwartych oczu, która zapadła mi w pamięć, polega na tym, żeby wyjść z ośrodka, iść na spacer i postarać się znaleźć coś pięknego w drugim człowieku. W osobach, które mieliśmy na ulicy. Na przykład jak jakaś para trzymała się za rękę, albo jak ktoś pomagał nieść komuś zakupy. Więc to były takie bardzo drobne rzeczy, a my musieliśmy naprawdę się wysilić, żeby to dostrzec. Więc myślę, że to było bardzo też takie ciekawe doświadczenie.
Dobre ćwiczenie na naszą codzienność, żeby widzieć więcej dobra, bo zło się samo narzuca.
Dokładnie.
Pięknie. Jeszcze jedno mi pytanie przychodzi do głowy. Dlaczego oaza zawsze w górach? Ja oczywiście jestem jak najbardziej za, wolę góry od morza. Czy dlatego, że Krościenko, centrum oazowe w Polsce, zawsze te wyjazdy gdzieś w górach, u nas to Podhale?
Tak, większość oaz jest w górach, chociaż my też żeśmy organizowali na przykład w Swarzewie, jako Władysławowa, to morze. Pamiętam też w Golątkowie, na terenie naszej diecezji. Te góry pewnie też dlatego, że są atrakcyjne, tak? Pod takim względem chociażby też turystycznym, gdzie można rzeczywiście popatrzeć i te poranki, i te zachody słońca są rzeczywiście przepiękne, jeśli ktoś ma jakąś taką wrażliwość, a wiadomo, że wszyscy Azowicze ją mają.
Wyprawa otwartych oczu robi swoje.
Tak. No i no, pewnie też Krościenko, tak, którego żeśmy zawsze staraliśmy się odwiedzić. To jest takie centrum ruchu, tam jest też grób naszego założyciela, księdza Brachnickiego i to jest piękne miejsce, szczególnie ten stary kościół, ta kaplica tam u góry, kaplica Chrystusa Sługi, to jest takie miejsce dla mnie jakoś tak osobiście bardzo duchowe.
Chyba też szczególnie dla księdza, ten niesamowity witraż Chrystusa Sługi, wyciągającego ręce do swojego Ojca, jak kapłan w czasie mszy, w czasie podniesienia, sługa, tak, na wzór Chrystusa. To była druga część naszej audycji. W końcu zbliżamy się do sedna, bo mieliśmy rozmawiać o Lizbonie. Wyprawa otwartych oczu aż do Portugalii, aż do Lizbony. Już za momencik. I zgadnijcie, czego teraz posłuchamy. Wspominamy wakacje, które dopiero co minęły. Dobrze jest wspomnieć to, co było, to, co dane nam było przeżyć. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie i 150 osób z naszej diecezji, którym dane było przeżyć ten czas tam, w dalekiej Portugalii. Lizbona. Pierwsze wrażenie, jakie na was zrobiło to miasto, księże Krzysztofie? Pierwszy raz w Lizbonie, czy już kiedyś?
Pierwsze z Portugalii w ogóle. To, zanim Lizbona, to byliśmy na dniach w diecezji Coimbra i no, dla mnie osobiście to miasto Coimbra no, jest przepiękne. Starożytne, uniwersyteckie miasto. Te dróżki tak pod górę bardzo, którymi chodziliśmy chyba jakoś w sobotę na festiwalu, przed festiwalem młodych, prawda? Tak chyba było. To pierwsze wrażenie takie mocne i drugie to potem była Fatima w poniedziałek, pamiętam 31 lipca, pamiętam dlatego, że to był taki szczególny dla mnie czas, bo wtedy wspomina się świętego Ignacego z Loyoli.
A to twój ulubiony święty.
Tak jest. I byliśmy wtedy w Fatimie. I dopiero potem Lizbona. To też piękne miasto, ale no, jakoś osobiście bardziej spodobała mi się Coimbra.
A wasze pierwsze wrażenia z Portugalii, Agato?
Ja jestem zachwycona w ogóle Portugalczykami. Naprawdę to są bardzo otwarci, mili ludzie, którzy naprawdę znakomicie nas ugościli. Akurat my z Dominiką mieszkałyśmy razem i trafiłyśmy do francusko-portugalskiej rodziny, która naprawdę przyjęła nas z otwartymi ramionami i to było niesamowite przeżycie, że czułyśmy się w tym domu jak u siebie.
To były wasze pierwsze Światowe Dni Młodzieży, Agato, Kraków wcześniej?
Nie, ja w Krakowie nie byłam. Niestety byłam za młoda wtedy.
Panama za daleko.
Panama za daleko i za drogo. Natomiast tutaj Lizbona, wiadomo, nasz kontynent europejski. Cena też, powiedzmy, jak na dzisiejsze standardy inflacyjne, w porządku.
Udało się. Oczywiście wcześniej trzeba było się zdecydować, odkładać grosz i udało się.
Tak, no Światowe Dni Młodzieży to było spełnienie moich marzeń. Ponieważ ja strasznie płakałam i żałowałam, że nie byłam w Krakowie. No ale niestety miałam wtedy 12-13 lat, więc po prostu rodzice też bardzo się o mnie bali. Natomiast sobie wtedy postanowiłam, dobrze, ja pojadę na kolejne. No ale kolejne no to były Światowe Dni Młodzieży w Panamie, też bardzo daleko i one chyba były w ogóle w zimę.
W styczniu.
Tak. Więc też wiadomo, szkoła, nie za bardzo tak się zwolnić na 2 tygodnie. Natomiast jak się dowiedziałam o kolejnych Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, no to już zapowiedziałam od razu, mamo, tato, jadę.
I tu nie było dyskusji, jesteś osobą pełnoletnią, może decydować
tak,
o sobie, tak?
Tylko dajcie trochę grosza.
Daj, kochani rodzice, prześlijcie pieniążki. No tak. Dominiko, ty pojechałaś także dzięki temu, że Agata jest twoją dobrą znajomą i nie jechałaś tam sama, z jakąś grupą znajomych?
Tak. Było kilka osób od nas z Ruchu Światło Życie, ale także z różnych innych wspólnot z naszej diecezji, które osobiście znałam całkiem dobrze, także to było na pewno zachęcające.
No i z siostrą.
I z siostrą.
Rodzoną.
Proszę bardzo.
Na
co dzień rodzeństwo zwykle rywalizuje. A jak to było w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży?
Nie, było bardzo
za
dobrze.
Za wiele się nie widziały. Szczególnie w tej drugiej części.
Tak, moja siostra znalazła sobie znajomych, z którymi spędzała dużo czasu. Ale ja z moją siostrą mam bardzo dobre relacje. Też myślę, że dlatego, że jeździmy razem na rekolekcje, także nigdy nie było jakiegoś problemu.
Nadajecie na tych samych falach.
Tak.
Fajnie. I Portugalia to nasz kontynent, a jednak kraj troszkę inny. O Portugalczykach, którzy was gościli. Mówi się, że Polska to gościnny kraj. Czym ujęli was Portugalczycy? A może jakieś atrakcje kulinarne w Sominacie. Agato.
No my mieliśmy taką mieszankę, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, francusko-portugalska rodzina, która na co dzień mieszka w Paryżu, ale na wakacje przyjeżdżają tutaj akurat do Pombal, gdzie mieszkaliśmy na dniach w diecezjach.
Na terenie diecezji Coimbra.
Tak, tak. Więc jeżeli chodzi o kuchnię, to coś, co mnie zdziwiło osobiście, że najpierw mieliśmy sałatkę, dopiero jak się tą sałatką najedliśmy, pomidory, ogórki i cebula, to wchodziło danie główne i dla mnie to było naprawdę dziwne, ale jedzenie było przepyszne, prawda, Dominika?
Tak, to prawda. Każda kolacja była inna i każda była przepyszna.
Ja przytyłam 4 kilo, więc to jest
ja
chyba...
A u nas, kiedy poprosiliśmy o herbatę, to pani Teresa szukała tej herbaty z 20 minut, bo była tak zdziwiona, że chcemy napić się herbaty na śniadanie. Oni piją kawę.
Ale to proszę bardzo, niby nasz kontynent, a jednak zwyczaje troszkę inne. Pierwszy tydzień to były te dni w diecezjach różnych, portugalskich.
My przylecieliśmy do Porto, bo tam lecieliśmy 26 lipca i z Porto pojechaliśmy do Pombal. To taka miejscowość wielkości Ciechanowa. To będziesz mógł sobie wyobrazić bardzo dobrze. I tam zostaliśmy, że tak powiem, przez rodziny zagospodarowani. Oni nas wzięli do swoich domów. I rzeczywiście no, ta życzliwość, gościnność, taka autentyczność tych osób no, była urzekająca. I byliśmy tam do 31 lipca, czyli takie 6 dni. Oni tam nam organizowali różne spotkania, też modlitwę, jakieś właśnie takie imprezowe też rzeczy, które młodzież miała. No i nas gościli po prostu. I tam u nich nocowaliśmy. Akurat nasza grupa... To piękne pokoje, oddzielne łazienki, jak w hotelu. No jeśli tak mają wyglądać Światowe Dni Młodzieży, no to super.
My też trafiliśmy na dobry czas, ponieważ wtedy, w tym tygodniu, w Pombal organizowany był Festiwal Bodo. To był tydzień imprez do godziny 6 rano.
Takie dni Pombal, nie?
Tak, dni Pombal. Więc nasi gospodarze też bardzo używali tego festiwalu, my również zresztą, więc to było takie bardzo latynowskie życie, latynowski tydzień.
W czasie tych dni też mieliśmy okazję uczestniczyć w takiej pięknej procesji, w której chyba wzięło udział kilka tysięcy ludzi, procesji przez właśnie ulicę Pombal z Matką Bożą. To była też modlitwa, msza święta, potem z lampionami była niesiona przepiękna figura Matki Bożej z Kardal, którą oni tam bardzo czczą i się do niej modlą.
Coś, co mnie urzekło w ogóle w tych procesjach, szczególnie w tej drugiej, niedzielnej, to, że naprawdę Portugalczycy w nich uczestniczą. No, wyobraźmy sobie polskie procesje chociażby Bożego Ciała. To jest jeden wielki chaos, rozmowy i śpiewa tylko organista. Natomiast
może generalizujemy, bo są piękne procesje, gdzie się ludzie włączają, są
dobrze,
miejscowości,
dobrze,
były, ale to jest troszkę na innym poziomie, trochę bardziej intensywnie się włączają, tak?
Tak, tam naprawdę jest cisza, nikt nie rozmawia, wszyscy uczestniczą w modlitwach, wszyscy śpiewają i tak jak u nas wszyscy idą w takim tłumie, to tam są porobione z tego rzędy. I naprawdę to wygląda fenomenalnie, kiedy wszyscy idą w równych rzędach i ta procesja ciągnie się i ciągnie. Grały chyba nawet 3 orkiestry w jednej procesji.
To było takie dobre doświadczenie, rzeczywiście duchowe też. Oni się tak autentycznie też modlą, śpiewają i rzeczywiście tej ciszy też było sporo. No przy takiej liczbie osób to było to imponujące.
Rzeczywiście, no procesja kojarzy się może z jakąś tradycją, zwyczajem, idzie się i się śpiewa, a tutaj jeszcze się modlili i widać było tę modlitwę autentyczną. Mocne wrażenie, a potem przejazd do Lizbony. Dziewczyny, wasze pierwsze wrażenia z Lizbony?
Tłumy ludzi,
I to pewnie różnych narodowości, nie tylko Portugalczyków.
Tak, zdecydowanie.
Hiszpanie, Francuzi.
Tak, tak. Szczególnie słuchać ich było w metrze. Jak podróżowaliśmy pomiędzy stacjami, to oni bardzo głośno i ekspresyjnie śpiewali, krzyczeli, wyrażali swoją radość. Mhm. Więc to było takie coś, co dla nas Polaków było czymś niezwykłym wręcz.
Nie jesteśmy aż tak spontaniczni?
Aż tak myślę, że nie. Zależy kto. ale zależy kto. Jednak to było coś, co tak pierwszy raz widziałam tylu ludzi w jednym miejscu. Mhm. I tak radosnych, tak śpiewających, tak otwartych na siebie nawzajem. Oni do nas wszyscy podchodzili, prosili nas o jakieś podpisy, pytali się, skąd jesteśmy, opowiadali swoje historie, wymieniali się kontaktami, więc to było bardzo takie żywe i oni byli naprawdę bardzo otwarci.
To było świetne, jak często do nas podchodzili, dlatego że jesteśmy z Polski i opowiadali o swoich historiach z Krakowa.
A, proszę bardzo.
Albo mówili coś do nas po polsku. Mhm. Bardzo ciekawe doświadczenie jeszcze z dni w diecezjach. W drodze do Coimbry, jechaliśmy tam pociągiem, przyszli do nas ludzie z Dubaju. Zapytali się, czy jesteśmy z Polski, a my, że no tak. Słuchajcie, my mamy gitarę, byliśmy w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, nauczyli nas takiej piosenki. My wam zagramy, dołączycie się. A my, no dobra. I oni zaczynają grać i śpiewać taki duży, taki mały. I naprawdę zrobiliśmy takie show w tym pociągu, że ja uważam, że właśnie ten dzień to był jeden z najbardziej... najlepszych dni, moim zdaniem, w ogóle w czasie tych Światowych Dni Młodzieży, bo tam naprawdę było czuć takiego młodego ducha. Mhm. Młody kościół, młody, żywy kościół.
I wszyscy słyszeli na własne uszy, że każdy może być święty i wszędzie można świętych zobaczyć.
Tak, i nawet tam były też osoby, które nie znały tej piosenki właśnie z różnych krajów. Zaczęliśmy im tłumaczyć tekst. Mhm. No to później udawali, że potrafią po polsku i też śpiewali. Ale co mnie zdziwiło, że naprawdę te osoby właśnie z Dubaju dobrze śpiewały po polsku. I widać, że oni się tym tekstem też modlili. I to było niesamowite.
Niesamowite. A ze spotkań z papieżem, z jego przesłania, co zostało wam w głowach, w sercach?
To były spotkania takie, no... Franciszek ma swój styl mówienia i on jak czyta z kartki ten tekst, który ma przygotowany, to oczywiście to jest jakieś też Boże, mądre i dobre, natomiast jak tą kartkę gdzieś tam na bok odkłada i zaczyna mówić, jak my to mówimy z głowy, to rzeczywiście gdzieś tam takiego Bożego Ducha też u naszego Ojca Świętego czuć. No to, co gdzieś tam się chyba ukazało następnego dnia po tym momencie powitania papieża, to był czwartek i w piątek tam na internecie można było zobaczyć, jak papież tam mówił, że miejsce w kościele dla każdego jest dla każdego i to jego takie słynne trzy razy, tak emocjonalnie powiedziane todos, todos, todos.
I wszyscy powtarzali.
I wszyscy powtarzali wtedy i klaskali i była taka rzeczywiście radość. Papież jest, pomimo swojego wieku, też jest taki bardzo relacyjny z ludźmi. Chce takiej interakcji, prosi, żeby powtórzyć wszyscy razem, teraz. Też powtórzmy to, co mówię, tak jakby papież się komunikuje. Ale dla mnie jedna rzecz była taka wyjątkowa i o niej chciałbym powiedzieć krótko. Już jak dotarliśmy w sobotę na to miejsce czuwania na tym naszym polu i było czuwanie z papieżem. Najpierw był śpiew, były jakieś sceny też prezentowane, to już było takie piękne, przygotowane bardzo dobrze. Ale potem zdecydowali się organizatorzy na wniesienie Najświętszego Sakramentu. Była chwila adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja stałem tak obok sektora przed telebimem i to, co na mnie zrobiło takie wrażenie takie mocne, to, że wszyscy ludzie, którzy byli przede mną, za mną, obok, tak się lekko obejrzałem, wszyscy uklęknęli na kolana i zaczęła się taka modlitwa w ciszy. To było coś bardzo imponującego, bo wtedy już tam na tym placu w sobotę było kilkaset tysięcy ludzi. I ta adoracja, wielka taka monstrancja, adoracja, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, papieża też pokornie chylącego głowę przed Panem Jezusem, to było takie Boże doświadczenie.
Mhm. Wasze doświadczenie, wrażenie spotkania z Ojcem Świętym, jego gesty, postawa, czy może jakieś słowa zapadły wam w pamięć, Dominiko?
Takie słowa, które mi zapadły w pamięć szczególnie, myślę, to właśnie z tej mszy niedzielnej, na zakończenie już Światowych Dni Młodzieży, kiedy Ojciec Święty powiedział, że Światowe Dni Młodzieży są idealnym przykładem tego, że różne narodowości, kultury i języki nie muszą nas dzielić, a mogą połączyć. I myślę, że wszyscy przez te wszystkie dni, już po tych doświadczeniach, możemy powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Mhm. Że pomimo to, że byliśmy z różnych krajów, to naprawdę ta otwartość na drugiego człowieka i to, że ci ludzie byli otwarci i pomocni, pomimo tego, że sami przez te warunki, przez upał, przez tłumy ludzi, może byli zmęczeni i po prostu sami też mieli jakieś swoje potrzeby, to potrafili otworzyć oczy i serce też na drugiego człowieka i go dostrzec. I pomimo to, że byliśmy tak naprawdę takimi ludźmi z całego świata, to potrafiliśmy się ze sobą spotkać, pomimo wszystkich barier i językowych, i kulturalnych, dostrzec siebie nawzajem.
Agato, wspominałaś, że to był duży wysiłek także fizyczny, te dni młodzieży. Czy pomimo tego wysiłku i trudu, upału, może rozproszeń, coś, jakoś takie przeżycie w sercu nosisz?
Tak, oczywiście, ale wiadomo, że to do człowieka dochodzi dopiero po tym wszystkim. Dopiero jak wróciłam do domu, miałam czas, żeby ochłonąć, to dla mnie Światowe Dni Młodzieży były takim naprawdę Bożym przeżyciem, zmierzeniem się ze swoimi słabościami. Co prawda, tak jak ksiądz już wcześniej powiedział, ja chodzę na pielgrzymki, więc to jest jeszcze większy wysiłek, ale mimo wszystko, no jednak tu jest komunikacja w języku obcym. Natomiast co ja teraz noszę w sercu, kiedy wspominam Światowe Dni Młodzieży, to taką niesamowitą radość i zachwyt nad młodzieżą na świecie. Szczególnie chciałam tutaj zwrócić uwagę na Francuzów i Hiszpanów. Strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ ksiądz Krzysiek się bardziej będzie orientował. Francuzów było najwięcej?
Najwięcej było Hiszpanów, 77 tysięcy.
Ale Francja...
Ale bardzo dużo było Francuzów.
Tak, co mnie strasznie zdziwiło, z tego względu, że Francja raczej kojarzy się z zamykaniem, zamykaniem kościołów, gdzie Pan Bóg jest bardzo daleko, a okazuje się, że Francuzi bardzo licznie przybywają na Światowe Dni Młodzieży, spotkani z papieżem i robią ogromne zamieszanie wokół siebie. Ale takie bardzo pozytywne, że gdziekolwiek szliśmy, słychać było Francuzów, którzy, ja nie znam francuskiego, ale to dało się odczuć, że oni wielbią Pana Boga. Tam się dość często właśnie pojawiało imię Jezus. To po prostu mnie bardzo zachwyciło, że mamy jakieś tam swoje stereotypy na temat pewnych kultur, a takie Światowe Dni Młodzieży uczą, że wcale tak nie jest, że rzeczywistość jest inna od naszych wyobrażeń.
I może to, te doświadczenia naszych dzisiejszych gości pomogą nam w naszej codzienności. Tyle rzeczy nas dzieli z naszymi bliźnimi na ulicy, nawet w jednym domu, a tu okazuje się, że między tymi kulturami, między różnym sposobem widzenia świata, także Pana Boga, można znaleźć wspólny mianownik. Za to dzisiejsze spotkanie, za świadectwo wiary przede wszystkim, bo za to najbardziej dziękuję w audycjach. Dziękuję moimi i waszymi gośćmi. Byli dzisiaj ksiądz Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz Agata Zawadzka i Dominika Dymek. Dzięki serdeczne.
Serdecznie pozdrawiamy najbardziej tych wszystkich, którzy byli z nami na Światowych Dniach Młodzieży, ale młodzież też z naszych wspólnot, z Oazy, z KSM-u, z Wojska Gedeona, z Laboratorium Wiary.
Tak, szczególnie pozdrawiamy KSM, bo oni nas pozdrowili ostatnio w Radiu Maryja, więc się odwdzięczamy.
To była pierwsza powakacyjna audycja Święto w Codzienności. Zapraszam na nasze spotkania z ludźmi wiary w czwartki po godzinie 25. Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.